To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, opieka nad bliską nam osobą chorą nie jest zjawiskiem rzadkim, ale zdecydowanie niezbyt często dyskutuje się o tym publicznie. Opiekunowie starają się szukać wsparcia bliskich i specjalistów, dokształcać się w wielu dziedzinach. Często działają jednak w pojedynkę, nie do końca mając świadomość wielu kwestii, które mogłyby podnieść jakość ich życia i jakość życia osoby, którą się opiekują. Odpowiednie żywienie podopiecznego to jeden z obszarów, w którym opiekunowie i chorzy potrzebują właśnie wsparcia specjalistów. O tym porozmawiamy dziś z doktor nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu Mają Czerwińską, dietetyczką kliniczną i ekspertką kampanii Fundacji Nutricja Pomagasz bliskim, pozwól pomóc sobie, żywienie medyczne będzie Cię w tym wspierać. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, kiedy mamy w domu czy w swoim bliskim otoczeniu osobę chorą, którą się opiekujemy, sprawdzamy wszystkie najlepsze dostępne terapie, sprawdzamy ich skutki uboczne, interesujemy się tym bardzo, chcemy jak najlepiej dla tej osoby, ale zwykle chyba zapominamy o kwestii żywienia takiej osoby chorej. Zapominamy albo uważamy to za mało istotne, nie mamy na to czasu. Jak to rzeczywiście wygląda?
Mogłabym to podsumować jednym zdaniem. Bez żywienia nie ma leczenia, ale oczywiście rozwinę to. Faktycznie tak jest, że kiedy zaczynamy chorować, kiedy sami jesteśmy osobą chorą albo kiedy opiekujemy się osobą chorą, nagle zostajemy mocno przytłoczeni sytuacją. Pojawia się leczenie, pojawia się wiele aspektów, o które musimy zadbać. I bardzo często zapominamy o żywieniu. Być może nie ma już na to czasu, być może nie do końca jesteśmy świadomi, jak jest to ważne. No ale jak tak głębiej się nad tym zastanowimy, no to tak naprawdę każdy z nas potrzebuje, tak najprościej mówiąc kolokwialnie, takich cegiełek do tego, żeby się regenerować, odbudowywać. Pacjent chory potrzebuje ich jeszcze bardziej, ponieważ zapotrzebowanie pacjenta chorego mocno wzrasta. I dzisiaj eksperci jednogłośnie mówią, że żywienie jest podstawą, to znaczy, że bez odpowiedniego żywienia, bez dostarczenia tych wszystkich składników odżywczych nie ma takiej możliwości, żeby ten pacjent dobrze, szybko się leczył. Bo my wiemy dzisiaj, że jeżeli nie dostarczymy tych cegiełek, nie dostarczymy białka, nie dostarczymy cynku, rana będzie goiła się dłużej, pacjent zostanie dłużej w szpitalu, leczenie onkologiczne będzie dawało dużo więcej skutków ubocznych, więc zdecydowanie żywienie to jest ta interwencja, o której musimy mocno pamiętać, jeżeli mamy osobę chorą, opiekujemy się nią, bądź sami chorujemy.
No dobrze, ale my chcemy nieba uchylić mamie, babci, tacie, prawda, bliskiej nam osobie. No i gotujemy te rosołki, robimy odżywcze koktajle z różnych dziwnych warzyw. Staramy się, jak możemy właściwie, karmimy z dodatkiem serca, tak? Tylko czy rzeczywiście to sprawi, że tam będzie tyle składników odżywczych w tym jedzeniu, co trzeba, na przykład dla osoby po chemioterapii czy udarze?
Na pewno opiekunom bardzo mocno zależy na tym, żeby dostarczyć wszystkich składników. Na pewno wkładają w to całe serce, nie wątpię. Ale niestety najczęściej takie domowe jedzenie, podstawowe jedzenie będzie niewystarczające. My często trochę przekładamy to, jak my sami się odżywiamy, przekładamy na tą osobę chorą. A zapominamy o tym, że osoba chora ma zupełnie inne zapotrzebowanie. U osoby chorej wzrasta zapotrzebowanie przede wszystkim na białko. To białko tak mocno podkreślmy, bo zawsze w zaleceniach będzie ta dieta bogato-białkowa tak zwana. I faktycznie tak jest, ponieważ do regeneracji, no każda komórka potrzebuje białka, więc to białko musimy dostarczyć. I problem zaczyna się wtedy, kiedy musimy go dostarczyć dużo. Zdrowa osoba raczej nie ma problemów, nie musi jakoś mocno skupiać się na tym, czy dostarcza odpowiednią ilość białka, bo jedząc podstawowe produkty dostarczy odpowiednią ilość. U pacjenta chorego, który ma czasami dwa razy większe zapotrzebowanie na białko, sytuacja zaczyna się komplikować. Wzrasta zapotrzebowanie na cynk, wzrasta zapotrzebowanie na żelazo, bo na przykład pojawiają się początki anemii, wzrasta zapotrzebowanie na kwasy omega-3, tak jak na przykład w czasie choroby nowotworowej. No i zaczyna się problem, jak to wszystko dostarczyć, bo okazuje się, że nawet jeżeli zaczniemy się edukować, to do tego tematu jeszcze zaraz przejdę, jeżeli zaczniemy się edukować, dowiemy się, dieta ma być bogata w białko, cynk, żelazo, ma być jeszcze lekkostrawna i zaczynają się problemy. Jak to połączyć? A z drugiej strony mamy tego pacjenta, tego chorego, który mówi, ale ja nie zjem 5 kromek chleba, ale ja nie zjem obiadu, który składa się z 2 talerzy nałożonych kopiasto ziemniaków z mięsem i tak dalej. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zjeść. I tutaj mamy pierwszy problem. Czasami mamy pacjentów z zaburzeniami połykania i zaczynają się naprawdę duże problemy z tym, żeby dostarczyć te wszystkie składniki. Albo nawet najprościej, jeżeli ten pacjent ma po prostu mdłości, jeżeli ma biegunki, jeżeli ma jadłowstręt, on nie będzie zjadał dużych ilości, a zapotrzebowanie, to co powiedziałam, rośnie. No i teraz rodzina zaczyna szukać sposobów na to.
Najlepszych rosołków.
Właśnie, jak to zrobić. I oczywiście w podstawowej wersji my mówimy o tak zwanej fortyfikacji, czyli wzbogacaniu żywności. Tak? Czyli krótko mówiąc, żeby w małej objętości dostarczyć jak najwięcej składników. Czyli dodajemy tam jakiegoś twarogu na przykład, dodajemy trochę oliwy. Tylko że to są oczywiście drobne rzeczy, które warto robić. Natomiast musimy przeliczyć, musimy sprawdzić, czy ta ilość składników będzie wystarczająca. Jeżeli nie, to rozmawiajmy ze specjalistą, rozmawiajmy na przykład z lekarzem o żywności specjalnego przeznaczenia, czyli tak zwanych doustnych preparatach odżywczych, skonstruowanych dla pacjentów chorych, które będą tą dietę od razu ubogacały, które będą nam dodawały więcej kalorii, ale przede wszystkim więcej białka, przede wszystkim więcej witamin, więcej składników odżywczych, mineralnych dla tego chorego pacjenta.
No dobrze, ale babcia, mama, tatuś jednak przyzwyczajeni są do tego, że lubią pewne rzeczy jeść. No i teraz tak zupełnie im zmienić tą dietę, czy na przykład można taką dietę domową, taką, którą ten chory człowiek lubi, połączyć z takimi doustnymi preparatami odżywczymi?
To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, ponieważ mamy pewne przyzwyczajenia. Zwykle te osoby, które chorują, są też w starszym wieku i te problemy dotyczą w większym procencie osób w starszym wieku, więc mamy pewne przyzwyczajenia. I teraz nagle, kiedy ktoś nam każe zmienić całkowicie naszą dietę, jest to po prostu trudne. Osobie młodej jest trudno to zaakceptować. Osobie starszej, która całe życie zjadała jakieś śniadanie konkretne, tym bardziej będzie to trudno zaakceptować. Więc zwykle robimy tak, że najpierw dopytujemy, jak wygląda ta dieta aktualnie, co tam się znajduje. I następnie zastanawiamy się, gdzie możemy właśnie te ONS-y, te doustne preparaty odżywcze dodać. Bo możemy je dodać pomiędzy posiłkami, to może być po prostu dodatkowa przekąska, a możemy je dodać również do posiłku. To również jest opcja w zależności od tego, jakie posiłki pacjent zjada, gdzie możemy to dodać. I jeżeli my sprawdzamy, ile ten pacjent zjada i on zwykle dostarcza około 1500 kilokalorii, czasami 2000, jeżeli ktoś dobrze to policzy, to jeżeli dodamy taki preparat, 1, 2, 3 preparaty dziennie, nagle robi nam się duża skala, bo dodajemy 600-900 kilokalorii, a dodajemy około 60 czasami nawet gramów białka do diety tego pacjenta, więc zdecydowanie jesteśmy w stanie bardzo mocno podbudować tą dietę i bazą jak najbardziej może być dieta doustna, taka standardowa dieta tego pacjenta. My tylko wzbogacamy ją wtedy o te doustne preparaty. Warto pamiętać o tym, że można je wypijać pomiędzy posiłkami jako taki osobny posiłek, jako osobną przekąskę. Można je też dodawać. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że mamy naprawdę duże gamy smakowe, więc możemy to dopasować indywidualnie. Każdy ma troszeczkę inny smak, każdy lubi.
Różne rzeczy lubimy.
Właśnie, więc możemy to dopasować do naszych preferencji smakowych. Możemy wybrać te, które są bardziej słodkie, możemy wybrać te, które są bardziej neutralne i wtedy te neutralne na przykład dodawać do zupy, czy dodawać do pióre ziemniaczanego.
Zupa zjedzona i już więcej zjedzone od razu.
Właśnie, tak. To jest naprawdę bardzo dobra metoda, ponieważ jeżeli mamy taki koktajl, który ma około 100 kilokalorii, to jak dodajemy jeden preparat, mamy już 400. to jest naprawdę duże wsparcie.
No tak, i to białko na przykład.
Dokładnie. Tak. Objętość nie zmieniła się jakoś znacznie, więc naprawdę jest to duża pomoc przede wszystkim dla chorego, dla opiekunów, żeby tą dietą zaopiekować się trochę bardziej. Też może powiedzmy, że jeżeli chodzi o preparaty, to jeżeli wypijamy je tak pomiędzy posiłkami, to preparat należy wypijać powoli, on lepiej smakuje schłodzony. Warto pamiętać o takich drobnych rzeczach, które spowodują, że ten preparat będzie lepiej smakował i będzie też lepiej tolerowany. Pamiętajmy też o tym, że to nie jest po prostu jakiś jogurt, jakiś taki zwykły produkt, ponieważ może przypominać jogurt konsystencją i też wyglądem, więc wydaje się, że w zasadzie mała buteleczka 125 ml, kilka łyków i już, i możemy go wypić bardzo szybko. Pamiętajmy, że mamy tam naprawdę dużą koncentrację składników, więc lepiej byłoby to wypić powoli, około 15-30 minut, tak żeby te wszystkie składniki zostały po prostu lepiej wykorzystane, przyswojone, wchłonięte przez nasz organizm.
No dobrze, ale my tutaj o takich mądrych rzeczach, pani doktor. Na ten człowiek, który opiekuje się swoją bliską osobą, idzie do lekarza, nie dostaje wytycznych, no bo często tak jest, bo jest albo mało czasu na pacjenta, albo nawet zapomni w tym wszystkim. No i gdzie on ma szukać informacji na ten temat? Jak żywić tą bliską sobie chorą osobę?
Muszę powiedzieć, że ta sytuacja całe szczęście się zmienia, to znaczy coraz częściej w szpitalach zatrudnieni są dietetycy, tacy, którzy zatrudnieni są typowo do tego, żeby opiekować się pacjentami w oddziale, żeby edukować tych pacjentów i żeby właśnie dawać różnego rodzaju zalecenia, takie już bardziej indywidualne, powstają różne poradnie dla tych pacjentów w ramach takiej podstawowej opieki. Dodatkowo też w szpitalach bardzo często funkcjonują tak zwane zespoły żywieniowe. Mamy teraz już też coraz więcej szpitali, bo na to kładziemy naprawdę mocny nacisk obecnie. Mamy dużo szpitali w ramach tak zwanej dobrej praktyki żywienia, czyli to są takie szpitale, które właśnie wykazały, mamy specjalną certyfikację, aktualnie to jest chyba około 54 szpitali, które przystąpiło i otrzymało, w zasadzie które otrzymało ten certyfikat, więc widzimy, że ta sytuacja się zmienia, że mówimy coraz więcej o tym, że żywienie jest ważne. Powiedzmy też, że tak naprawdę większość pacjentów, mamy nieliczne wykluczenia, kiedy ten pacjent powinien mieć zrobioną ocenę stanu odżywiania, czyli tak naprawdę prawie każdy pacjent przychodzący do szpitala powinien być oceniony pod kątem tego, czy jest ryzyko niedożywienia. I następnie ta ocena powinna być powtarzana, bo oczywiście jeżeli pacjent leży 2-4 tygodnie w szpitalu, to ta ocena musi być powtórzona. I jeżeli nie dostaliśmy takich wytycznych, to moja prośba, żeby dopytywać, czyli po pierwsze, żeby zapytać lekarza, jak żywić tą mamę, tą babcię, jakie są wytyczne. Zawsze przy każdym wypisie szpitalnym powinny być zalecenia żywieniowe. One niestety bardzo często są bardzo lakoniczne i ograniczone do jednego, dwóch zdań, więc niewiele pomogą, to
dieta
prawda.
Dieta lekkostrawna.
Dokładnie, dieta lekkostrawna, dokładnie. Pacjentowi nic to nie powie, ale dopytujmy. Dopytajmy też, czy w szpitalu pracuje dietetyk, czy w szpitalu mamy poradnie, czy w szpitalu mamy też czasami lekarzy, którzy zajmują się stricte żywieniem, leczeniem żywieniowym pacjenta, więc zapytajmy, czy jest możliwość dopytania o żywienie i też jeżeli chodzi o dietetyków, to dopytujmy, czy jest to dietetyk kliniczny, czyli jeżeli już wybieramy na przykład dietetyka spoza szpitala, to sprawdzajmy, czym on się zajmuje, czy on zajmuje się takimi pacjentami, ponieważ dietetycy zajmują się bardzo różnymi przypadkami. Jedni zajmują się dziećmi, inni sportowcami. Tutaj powinien być dietetyk, który po prostu zna te problemy i będzie umiał tak ułożyć jadłospis, żeby właśnie był on łatwy w realizacji, ale też, żeby pokrył te zwiększone zapotrzebowanie chorego pacjenta.
Proszę mi powiedzieć, pani doktor, bo zwykle to niedożywienie związane z chorobą kojarzy nam się z chorobą onkologiczną. I zwykle tutaj, no w sumie, no może nie jest to złe skojarzenie, tak, bo w chorobach onkologicznych również, ale przy jakich schorzeniach, chorobach, w jakich sytuacjach my z tym niedożywieniem, tak, mamy do czynienia?
Onkologia to bardzo dobre skojarzenie, ponieważ średnio co drugi pacjent onkologiczny może być niedożywiony. Statystyki nam mówią od 30 do 70% i to zależy od tego, jaki to jest nowotwór, bo oczywiście wszelkie nowotwory głowy, szyi, przewodu pokarmowego, czyli nowotwór żołądka, trzustki, wątroby, ale też nowotwór płuc na przykład, to będą takie nowotwory, gdzie to ryzyko tak zwanej kacheksji, wyniszczenia takiego ciężkiego niedożywienia onkologicznego będzie bardzo wysokie. Ale to nie będą tylko pacjenci onkologiczni, to będą również na przykład pacjenci po udarze, którzy mają dysfagię, czyli zaburzenia połykania. To będą pacjenci chirurgiczni, którzy po pierwsze przeszli operację, po drugie czasami mają trudno gojące się rany. Też w kontekście takiego niedożywienia możemy powiedzieć o pacjentach ze stopą cukrzycową, którzy muszą mieć dodatkowe wspomaganie w kontekście gojenia tej rany.
A tu jest jeszcze podwójna trudność, bo osobę z cukrzycą musimy prowadzić jako osobę z cukrzycą, plus dołożymy do tego stopę cukrzycową.
I naprawdę robi się duża komplikacja, ponieważ jeżeli pacjent ma cukrzycę, a dodatkowo teraz otrzymuje hasło dieta lekkostrawna, ponieważ jest pani po operacji i potrzebuje pani więcej białka, zaczyna się duży problem, bo pacjent sobie nie poradzi. On nie będzie wiedział, czy ma teraz w takim razie wybrać chleb żytni, bo w jednych zaleceniach tak jest, a w drugich jest chleb pszenny, więc który wybrać? A
jeszcze wszyscy mu mówią, że ma trzymać cukry, tak, bo przecież miał już stopę cukrzycową.
Dokładnie tak. I podobne problemy będą w innych przypadkach, kiedy mamy pacjenta na przykład z chorobami układu sercowo-naczyniowego i on do tej pory słyszał ograniczać na przykład tłuszcze i nagle teraz mamy chorobę nowotworową i słyszy zupełnie inne zalecenia, czyli już nie duża ilość na przykład warzyw, tak? Już nie duża ilość surówek, tylko raczej gotowane warzywa. I dodajmy też, że ta dieta oczywiście będzie w każdym przypadku powinna być bardziej indywidualna, bo każdy toleruje inaczej, ale wracając jeszcze do tematu niedożywienia, to będzie bardzo szeroka grupa pacjentów też z chorobami neurodegeneracyjnymi, ponieważ no, jeżeli pacjent będzie miał chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, on będzie bardzo mocno zmniejszał ilość przyjmowanych posiłków i my widzimy to niedożywienie. To będą również pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, którzy będą po pierwsze nieświadomi tego, co mogą jeść, po drugie będą się bać jedzenia, ponieważ jeżeli ktoś przeszedł ostre zapalenie trzustki, ma przewlekłe zapalenie trzustki, ma chorobę leśniowskiego Crohna, on po prostu boi się jedzenia, bo boi się, że wrócą dolegliwości, więc woli nie zjeść i jakby zapobiegać w związku z tym pojawieniu się na przykład dolegliwości bólowych, ale niestety to wszystko będzie prowadziło do niedożywienia, więc powiedzmy, że ta grupa niedożywionych pacjentów to będzie naprawdę bardzo szeroka grupa. Zwykle statystyki mówią, że nawet co trzeci pacjent szpitalny jest niedożywiony, a w przypadku, gdy mówimy o geriatrii, gdy mówimy o onkologii, to będzie nawet co drugi pacjent.
No dobrze, a czy jest takie zjawisko, bo czasami się słyszy, że ci, co leżeli długo w szpitalu, to jak z niego wychodzą i nieważne, czy mają lat 24 czy 74, to właśnie wychodzą z tego szpitala i potrafią być ludźmi niedożywionymi. Czy to jest rzeczywiście prawda?
Zdecydowanie tak. Powiedzmy, że istnieje też takie zjawisko jak tak zwany syndrom poszpitalny.
O, proszę.
Tak, syndrom poszpitalny, który charakteryzuje się takim przewlekłym zmęczeniem, które występuje już po powrocie do domu, czy już po zakończeniu hospitalizacji.
Ale to musi być długa hospitalizacja bardzo? Jak to wygląda?
Nie musi. Wystarczy, że ta hospitalizacja, może oczywiście im dłuższa hospitalizacja, tym większy problem, im bardziej, ale też im bardziej krytyczna ona będzie. Czyli na przykład jeżeli ten pacjent będzie pacjentem krótko przebywającym, ale będzie pacjentem z komplikacjami, jeżeli to będzie pacjent, który był w międzyczasie na oddziale w oddziale intensywnej terapii, no to zdecydowanie ten syndrom poszpitalny grozi mu w większym stopniu, ale powiedzmy właśnie o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że to chyba dobry moment, żeby o tym wspomnieć, że jeżeli pacjent opuszcza szpital, to tak naprawdę nie kończy się w momencie opuszczenia szpitala. I to jest pierwsza ważna rzecz, o której musimy przypomnieć, ponieważ pacjentom bardzo często się wydaje, że jeżeli na przykład miał trudno gojącą się ranę i jest pacjentem po operacji, no to zaopiekowano się nim w szpitalu, powiedziano dieta bogato-białkowa w domu i tyle. I pacjent wychodzi do domu, myśli, że choroba została zażegnana, w związku z tym po prostu będzie mniej więcej uważał na to, co zjada i będzie dobrze. No niekoniecznie, bo już wiemy, że ten pacjent sobie bardzo często nie poradzi i ten pacjent parcie na przykład właśnie ONS-ami powinien prowadzić przez bardzo długi okres po opuszczeniu szpitala.
Bo może do niego wrócić.
To jest jedna rzecz i też pamiętajmy, że tak naprawdę taka aktywna regeneracja organizmu zajdzie dopiero po opuszczeniu szpitala. My w momencie, kiedy mamy pacjenta z ostrą chorobą, mamy tak zwany katabolizm, my w tym momencie nie jesteśmy w stanie go odbudować. My w tym momencie zwykle jesteśmy w stanie zahamować utratę i zapoczątkować pewne zmiany. Cała regeneracja będzie zachodziła w domu, więc to jest naprawdę ważne, jak ten pacjent odżywia się już po opuszczeniu szpitala. A wracając do syndromu poszpitalnego, to mówi się, że on może on trwać nawet do 7 tygodni w przypadku takiej zwykłej hospitalizacji, a w przypadku pacjentów bardziej krytycznych to jest kilka miesięcy, czasami nawet kilka lat. Bardzo mocno zwracamy na to uwagę u pacjentów, którzy właśnie byli w oddziałach intensywnej terapii. Ci pacjenci mają poważne problemy, jeżeli chodzi o jedzenie, też poważne problemy, jeżeli chodzi o niedożywienie, ponieważ w trakcie hospitalizacji, leczenia, komplikacji doszło do niedożywienia, do utraty masy mięśniowej. Odbudowanie tego teraz wymaga naprawdę dużego skupienia się. Czasami to jest 3-4 tysiące kilokalorii, czasami to jest około 150 gramów białka. Bardzo trudne do dostarczenia z taką całodzienną, standardową dietą, bo po prostu pacjent tyle nie przeje.
Jedna rzecz, którą myślę, że musimy wyjaśnić, bo mówimy o takich dodatkowych kaloriach, ich jest sporo. A czasami mamy taką sytuację na przykład, że mamy pacjenta udarowego, który wychodzi ze szpitala i on nie schudł 30 kilo. I rodzina, która ma się opiekować, to tak patrzy, no ale jak to?
O właśnie.
No przecież, no taki duży będzie, utyje, to jest niekorzystne dla niego, tak? O co w tym wszystkim chodzi?
O właśnie, bardzo dobrze, że pani ten temat poruszyła, bo bardzo często zapominamy o tym, że niedożywienie, o którym mówimy, to jest oczywiście to niedożywienie takie wizualne, bo my bardzo często, jak widzimy pacjenta, widzimy, powiedzmy, jeżeli widzimy, ten pacjent do nas wraca, chory, nasza babcia, mama wraca, widzimy, że waży za mało, no to już wiemy, jest
sprawa
niedożywiona.
Jasna.
Tak. Ale jeżeli ta osoba ważyła za dużo, albo nadal waży za dużo, no to tutaj sytuacja się trochę komplikuje. No bo jak to? Otyła i niedożywiona? No właśnie, istnieje coś takiego jak otyłość sarkopeniczna, my to tak fachowo nazywamy, czyli sytuacja, kiedy mamy za dużo tkanki tłuszczowej, ale z drugiej strony tkanki mięśniowej mamy za mało, a to o tkankę mięśniową nam generalnie chodzi. I tak samo, jeżeli ten pacjent ważył nawet 120 kg, ważył dużo za dużo, na przykład choroba nowotworowa, pacjent na początku z nowotworem jelita grubego ważył 120 kg i wszyscy mu teraz mówią, że ta nadwaga to otyłość mogła przyczynić się do rozwoju choroby, co zresztą jest prawdą. No i teraz ten pacjent chudnie z różnych powodów, chudnie w trakcie swojej choroby 20 kg. I bardzo często spotyka się z taką informacją, zwykle od rodziny,
nareszcie.
bo eksperci raczej tego nie powiedzą. Nareszcie, w końcu ta waga, to jeszcze z 10 i już
tak,
będzie waga
dobrze.
Do wzrostu, będzie prawidłowo. No właśnie, a my zapominamy, że ten pacjent, owszem, on schudł trochę z tkanki tłuszczowej, ale on schudł przede wszystkim z tkanki mięśniowej. To będzie bardzo trudno odbudować. Więc pacjent otyły może być pacjentem niedożywionym i powiedziałabym nawet, że to jest na tyle ogromny problem, że to na tego pacjenta musimy zwrócić szczególną uwagę. To jego musimy edukować, że my próbujemy go odżywić. My nie chcemy, żeby on przytył. My chcemy, żeby on uzupełnił przede wszystkim rezerwy białkowe, żeby ta rana zaczęła się goić i żeby łatwiej mógł się regenerować, więc zdecydowanie pacjent otyły może być pacjentem niedożywionym.
No właśnie. A jak pani myśli, czy ta świadomość, że osobom chorym, osobom, nie wiem, które wychodzą ze szpitala, tak wracając do tego syndromu szpitalnego, bardzo ciekawe zresztą, jaka jest świadomość w społeczeństwie, jeśli chodzi o dostarczanie właśnie składników odżywczych, o tą taką opiekę żywieniową nad taką osobą. Czy to się zmienia? Czy my mamy trochę większą świadomość, jeśli chodzi o to żywienie osób chorych?
Mam wrażenie, że tak, że coraz więcej o tym mówimy. Powstaje wiele inicjatyw, wiele spotkań, webinarów prowadzonych przez profesjonalistów. Też w takich mediach społecznościowych częściej pokazują się osoby, które zajmują się tym na co dzień, edukują, przypominają, ponieważ po pierwsze to jest kwestia żywienia i my dzisiaj mówimy o żywieniu, ale też chciałabym mocno zaznaczyć, że opieka nad tym pacjentem to jest coś więcej niż tylko farmakologia plus żywienie pacjenta. Ale jest to również fizjoterapia, ponieważ ruch odgrywa naprawdę ogromną rolę i to widać po pacjentach. Jeżeli my połączymy interwencję dietetyka, interwencję dietetyczną, dodamy właśnie te doustne preparaty, wzbogacimy tą dietę i do tego dodamy aktywność fizyczną, taką pod okiem eksperta, ponieważ ona musi być dobrana indywidualnie, to zdecydowanie widzimy, jak szybko regeneruje się ten pacjent, jak wydolność tego pacjenta mocno się poprawia. A jeszcze wracając do tematu onkologii, my wiemy dzisiaj i bardzo mocno też walczymy z takim mitem, że pacjent chory to jest pacjent, który powinien leżeć w łóżku, jak najmniej się ruszać, odpoczywać, regenerować. Owszem,
nie, no żyć ma przecież.
Po pierwsze ma żyć, po drugie on oczywiście ma odpoczywać, ma się regenerować, to jest bardzo ważne, ale aktywność fizyczna dzisiaj jest tak naprawdę dozwolona na każdym etapie choroby. Nawet u pacjenta onkologicznego, gdzie zwykle wydaje się, że ten pacjent nie powinien mieć aktywności, jak najbardziej. W czasie chemioradioterapii aktywność fizyczna jest wręcz zalecana, bo my wiemy doskonale, że ta aktywność zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji, chroni mięśnie właśnie przed tym, żeby one nie ulegały rozpadowi.
To białko nieszczęsne.
Dokładnie tak. Białko łatwiej się wbuduje. Wiemy też, że ci pacjenci lepiej sypiają. No tak naprawdę mamy naprawdę ogrom benefitów i wiemy też, że na przykład chemioterapia lepiej działa u takich pacjentów. Więc zdecydowanie aktywność fizyczna, podkreślam, indywidualnie dobrana, skonsultowana, tak, bo oczywiście to nie będą maratony, tak, pacjent musi się oszczędzać, ale aktywność powinien mieć. No i jeszcze dodałabym do tego też wsparcie psychologa, bo jednak to jest naprawdę bardzo ważny temat, żeby ten pacjent był zaopiekowany idealnie i marzę o tym, że kiedyś będziemy mieli taki cały zespół ekspertów, którzy tym pacjentem zajmą się od A do Z, czyli będzie oprócz lekarza, będzie farmaceuta, będzie fizjoterapeuta, będzie dietetyk, będzie psycholog. Taki cały zespół interdyscyplinarny, który pozwoli pacjentowi i rodzinie, opiekunom czuć się zaopiekowanymi.
W kwestii żywienia naszego bliskiego, który jest chory, warto rzeczywiście korzystać z porad specjalistów. Możemy korzystać z tego, co znajdziemy w internecie, ale oczywiście nie ze wszystkiego. Korzystajmy tam z rzetelnych źródeł wiedzy, jeśli chodzi o żywienie osób chorych.